Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Tomasz Augustyniak, pomorski wojewódzki państwowy inspektor sanitarny. Witam pana dyrektora.
Witam, dzień dobry.
Mamy nadzieję, że wrócił pan już do całkowitego zdrowia.
Powiem szczerze, że nie mam specjalnie w tej chwili jakichś problemów zdrowotnych związanych z przechorowaniem COVID-u, bo w moim przypadku to nie tylko była kwestia zakażenia, ale też rozwinięcia wyraźnych i stosunkowo dokuczliwych objawów choroby, poza takim ogólnym zmęczeniem, bo powrót do pełni sił czy kondycji sprzed zachorowania pewnie będzie wymagał dużej ilości czasu. Wszystko już jest ok, więc czuję się całkiem dobrze od poniedziałku. Normalnie pracuję.
A jakie są najnowsze dane dotyczące zakażeń wirusem SARS-CoV na Pomorzu i czy mamy kolejne osoby, które z tego powodu zmarły?
Niestety tak. Dzisiejsze wskazania to 1141 nowych przypadków potwierdzonych w województwie pomorskim. Tym samym mamy w tej chwili zarejestrowanych przypadków ponad 26 tysięcy. Jeżeli chodzi o te rozbicie na powiaty najbardziej doświadczone, to prymtów jedzie miasto Gdańsk, 152 osoby, 120 osób z powiatu gdańskiego, 97 osób z powiatu kartuskiego. To jest ten top 3, jeżeli chodzi o najbardziej doświadczone powiaty. Dalej utrzymuje się ta niedobra tendencja, która dotyczy bardzo ograniczonego grona osób, które były wcześniej związane z obserwowanymi ogniskami, były poddane jakiejś formie nadzoru ze strony inspekcji sanitarnej. W przypadku dzisiejszego komunikatu to 116 osób, które wcześniej były objęte kwarantanną i 53 osoby, które nadzorowaliśmy wcześniej w ramach tak zwanego nadzoru epidemiologicznego. Ostatnia doba to także 20 kolejnych zgonów. 19 osób z tych 20 miało choroby współistniejące, jedna tych chorób współistniejących nie miała.
Ministerstwo zapowiedziało, że pracownicy medyczni będą zwalniani z kwarantanny. Pana zdaniem to nie będzie zagrażało pacjentom? Co to może oznaczało w praktyce?
Tutaj personel medyczny, w tym stażyści, studenci, doktoranci, inni pracownicy ochrony zdrowia będą inaczej traktowani w kwestii kwarantanny. I tutaj jeżeli pracowali z pacjentem zakażonym bez właściwego zabezpieczenia, będą dalej kierowani do kwarantanny lub nie będą podlegać tej kwarantannie, jeżeli będą poddani codziennemu badaniu przed rozpoczęciem pracy, tak zwanym szybkim testem antygenowym według zaleceń ministerstwa, i to testowanie będzie się odbywać przez okres od 7 do 10 dni. Natomiast jeżeli medyk pracował z pacjentem zakażonym w właściwym zabezpieczeniu, a to właściwe zabezpieczenie to fartuch, rękawiczki, maseczka i przyłbica lub gogle, takie osoby nie będą kierowane do kwarantanny jako takie, które nie podlegały tutaj narażeniu. Jeżeli natomiast osoba z personelu medycznego ulegnie zakażeniu, będzie odbywać izolację pod nadzorem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Oczywiście tutaj wchodzi w grę stosowne zwolnienie lekarskie przez 10 dni lub dłużej, w zależności od tego, czy wystąpią u niej objawy. To są te ogólne zasady dotyczące izolacji w przypadku osób zakażonych. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z osobą z personelu medycznego, która wcześniej uległa zakażeniu i jest uznana za tak zwanego ozdrowieńca, przy kolejnym narażeniu na kontakt z osobą zakażoną nie będzie już musiała być ponownie kierowana na kwarantannę. I to są te zasady, które w chwili obecnej obowiązują pracowników medycznych. Odpowiadając na pani pytanie, czy w związku z tym pacjenci mogą czuć się bezpieczni, mogą, bo pamiętajmy, że akurat medycy w tej chwili przede wszystkim pracują we właściwym zabezpieczeniu, które eliminuje tak naprawdę możliwość, jeżeli jest oczywiście właściwie taka osoba zabezpieczona w środki ochrony indywidualnej, eliminuje możliwość zakażenia i ogranicza je do minimum.
Czy to oznacza, że te osoby z zespołów medycznych, które obecnie przebywają na kwarantannie, będą musiały ją dokończyć na starych zasadach, czy może być tak, że one będą z tej kwarantanny zwolnione i będą podlegały tym nowym przepisom, to znaczy zaczną być teraz badane i będą mogły chodzić do pracy?
Przynajmniej na chwilę obecną nie widzimy zapisów, które wskazywałyby na jakiś okres przejściowy dla tych nowych rozwiązań. W związku z tym przyjmuje się, że takie osoby, które dzisiaj są na kwarantannie, będą mogły w jakiś sposób w toku jej odbywania skorzystać z tych nowych zasad. Poznajemy w tej chwili szczegóły tych rozwiązań, które zostały opracowane w ministerstwie. Ja myślę, że potrzebujemy kilku dni na to, aby zobaczyć, jak ten system funkcjonuje. Pewnie, jeżeli będzie taka potrzeba, też doczekamy się korekty czy uszczegółowienia tych rozwiązań.
A jak obecnie wygląda sytuacja w naszych pomorskich szpitalach? Ile tam przebywa osób na oddziałach covidowych i czy są jeszcze wolne łóżka i respiratory i w jakiej liczbie?
W tej chwili na ogólną liczbę łóżek przewidzianych w województwie pomorskim dla pacjentów z COVID-19, która wynosi 1373, zajętych jest 747, co stanowi obłożenie nieco ponad 50%. Według danych podawanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki, a raportowanych do Urzędu Wojewódzkiego przez szpitale, tak to wygląda. Stąd widać, że pewien bufor wolnych łóżek na chwilę obecną jeszcze posiadamy. Nieco gorzej na chwilę obecną jest z respiratorami, ponieważ według tych samych danych Urzędu Wojewódzkiego wolne na wczoraj w województwie były 2 respiratory z 67 dostępnych do pacjentów COVID, 65 było zajętych. Natomiast od razu powiem, że te 67 respiratorów to nie jest ogólna liczba dostępnych respiratorów we wszystkich szpitalach województwa pomorskiego. Stąd to wykorzystanie respiratorów dla pacjentów COVID jest bardzo wnikliwie monitorowane i w przypadku takiej sytuacji, jaka nastąpiła wczoraj, kolejnymi decyzjami wojewody zasoby dostępne dla pacjentów COVID będą przesuwane i ta ilość respiratorów, która jest dedykowana tym pacjentom, nieustannie rośnie. Państwo możecie to śledzić. Całkiem niedawno tych respiratorów mieliśmy około 30, w tej chwili już jest 67, więc te zasoby są zwalniane z ogólnego limitu dostępnych respiratorów na łóżkach intensywnej terapii w szpitalach na Pomorzu, jeżeli trzeba, przesuwane właśnie na potrzeby pacjentów z COVID-19.
Czy na Pomorzu zgłaszane są braki w lekach, osoczu, ozdrowieńców, sprzęcie ochronnym dla personelu? Wiadomo coś na ten temat?
To nie jest bezpośrednio zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, natomiast według moich informacji i tych informacji, które mam w związku z tym, że jestem członkiem Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który w chwili obecnej tak naprawdę w cyklu ciągłym pracuje, cały czas mamy do czynienia z deficytem osocza, więc tutaj jeżeli można przy tej okazji prosić te osoby, które są kwalifikowane jako zdrowieńcy, przeszli w niedalekiej przeszłości zachorowanie na COVID-19, aby w miarę możliwości brali pod uwagę pojawienie się w najbliższym czasie czy zgłoszenie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku celem oddania tego osocza, bo ono rzeczywiście dzisiaj jest najbardziej sprawdzonym, najbardziej skutecznym lekiem. Wiemy również o problemach z dostępnością samych leków. Ten remdesivir, który jest tutaj takim najbardziej znanym, również z różnych przyczyn jest w tej chwili trudno dostępny. Wiemy, że w tym zakresie ministerstwo czyni pewne działania, które nam też komunikuje. Miejmy nadzieję, że one okażą się w dłuższej perspektywie skuteczne. Jeżeli chodzi o sprzęt ochronny, szpitale na terenie Pomorza nie narzekają na jego dostępność, co bardzo często zdarza się, że jednak narzekają na zwiększające się ceny samych środków ochrony indywidualnej, ponieważ one istotnie wpływają na samą sytuację finansową szpitali. W związku z obecną sytuacją najbardziej potrzebne jest osocze i to jest to, w czym wszyscy możemy pomóc i bardzo bym o to prosił.
Chciałam Pana zapytać o tak zwany transport covidowy. To są karetki, które po badaniach, po pobycie pacjenta na SOR-ze, po udzieleniu mu pomocy, a czasami także po pobycie w szpitalu, powinny tych pacjentów odwozić do miejsca izolacji, na przykład do domu czy do izolatoriów. I tutaj jest chyba pewien problem w naszym województwie, bo trzeba było czekać nawet 2-3 dni. Czy w planach jest poprawa tej sytuacji?
Rzeczywiście mamy informacje, zresztą one nie tylko dotyczą Pomorza, one dotyczą w tej chwili całej Polski, o tym, że są kłopoty z dostępnością transportu covidowego, który rzeczywiście jest w tej chwili niesłychanie oblegany. Trudno się temu dziwić, bo proszę przyjąć, że my mamy w tej chwili w województwie ponad 15 tysięcy aktywnych przypadków zakażeń. Tak jak powiedzieliśmy, wiele osób, niewspółmiernie więcej niż w poprzednich miesiącach, trafia do podmiotów leczniczych, mając potwierdzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z wyraźnymi objawami czy w stanie nawet zagrażającym życiu. W związku z tym nie ma w tym nic dziwnego, że ten zasób należy zwiększać. Wiem, że staraniami pana wojewody i dyrektor oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia również te zabiegi w tej chwili trwają, aby tych karetek było znacznie więcej, zarówno po to, aby zabezpieczyć te obecne potrzeby, ale też aby przygotować się na to, co się może w kolejnych tygodniach wydarzyć.
Od soboty w życie wchodzą nowe obostrzenia. Przede wszystkim do szkół nie pójdą najmłodsze dzieci, ale przedszkola i żłobki pozostaną otwarte.
Według tych informacji, które na chwilę obecną mamy, przedszkola i żłobki będą pracować w dotychczasowej konwencji. Pytanie, czy nie będzie to też w jakiś sposób weryfikowane. Proszę pamiętać, że sytuacja w tej chwili, jeżeli chodzi o jej rozwój, jest analizowana również na bieżąco i różne aspekty, które wiążą się z tymi nowymi zasadami bezpieczeństwa, które wczoraj zostały przedstawione w zarysie, za chwilę również będą miały swój wyraz w stosownych aktach prawnych. Są brane pod uwagę po to przede wszystkim, aby ograniczyć ilość nowych zakażeń. My w tej chwili walczymy o to, aby utrzymać ilość nowych zakażeń na dotychczasowym poziomie, aby nie doprowadzić w najbliższych tygodniach do lawinowego przyrostu tych zakażeń, który byłby już absolutnie nie do kontroli, również na płaszczyźnie dostępnych zasobów, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia.
A jakie pan widzi właśnie perspektywy dla Pomorza w tych najbliższych tygodniach?
Raczej nie są to perspektywy optymistyczne. Co prawda, proszę też pamiętać, że w ostatnich tygodniach zaczęły się pojawiać kolejne obostrzenia w postaci tych tak zwanych nowych zasad bezpieczeństwa. Wczoraj zakomunikowano kolejne zmiany. Ten obraz, który dzisiaj widzimy w postaci nowych zakażeń, warto traktować jako obraz czy skutek naszych zachowań społecznych sprzed 2-3 tygodni. W związku z tym mamy oczywiście nadzieję, że te działania, które w okresie tych 2-3 tygodni ostatnich zostały podjęte, zaczną przynosić pozytywne skutki w postaci ograniczenia przyrostu nowych zakażeń. Żeby one zadziałały, niezbędne jest to, aby rzeczywiście były one stosowane w praktyce przez społeczeństwo i to jest dzisiaj największa niewiadoma. Namawiamy do tego, aby jednak przez te najbliższe tygodnie, szczególnie w kontekście tych nowych zasad bezpieczeństwa do 29 listopada, bardzo sumiennie podchodzić do stosowania zasad naszego powszechnego bezpieczeństwa po to, aby być może w grudniu była taka sytuacja, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że jest lepiej. Tego byśmy wszyscy oczekiwali.
Tomasz Augustyniak, szef Pomorskiej Inspekcji Sanitarnej. Dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
A państwa zapraszam po 11.30 na spotkanie z profesorem Markiem Niedoszytko, specjalistą alergologii i chorób wewnętrznych z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który na co dzień leczy pacjentów z chorobami układu oddechowego. Będziemy rozmawiać m.in. o astmie i zapaleniach płuc oraz ich leczeniu w czasie pandemii.